Bardzo mocno to dzisiaj Pan Jezus mówi. Uważajcie, żeby was nie zwiedziono. Takie zwiedzione chrześcijaństwo to jest dzisiaj... Ojciec Pio też mówił już w latach 60., że przyjdzie taki czas, że to zwiedzenie zapuka nawet do bram Watykanu. I to mówił człowiek, który został święty w Kościele. Więc nie mówię, że teraz, tylko trzeba mieć tego świadomość.
Znaczy, trzeba być czujnym.
Ktoś może poprowadzić takim, powiedzmy, marszu lemingów, jakby to powiedzieć obrazowo, w stronę jakiegoś zepsucia, zniszczenia, tak? Leming, niby takie sympatyczne zwierzątko, ale one mają od czasu do czasu coś takiego, że wszystkie jakoś idą w takim marszu. Nikt nie patrzy, gdzie idzie, tylko idą jak masa idzie. Jacyś tam na przodzie prowadzą, czasami wchodzą wprost do wody, idą i tak myślą, że to po prostu ta woda, nie? 200, 250 metrów jakoś tam przepłyną i wszystkie idą na dno. Taka jest czasami tragedia, nie? Tych zwierząt.
Ale to, co czytamy dadzą na się początku wyprowadzić, Ewangelii,
dadzą się zwieść.
Jak
tak
nie dowierzali Izraelici, jak to ta świątynia jerozolimska zostanie zburzona? Że to coś niebywałego.
No,
to nie da się wyobrazić. Tak samo i my też mamy pewne punkty stałe i myślimy, że to tak zawsze będzie.
Tak, no nie wyobrażamy sobie, że dajmy na to kiedyś Częstochowa zostanie zniszczona, że klasztor zostanie wysadzony w powietrze. No. Ja nie mówię, że to się stanie, no nie, ale jak ktoś nam mówi, że to ta nasza największa świętość, no to właśnie czujemy jakby od razu, nie? Że to nie, no to kto tak mówi, to tak samo też Żydzi.
Niemożliwe.
Nie? Ale to się stało prędzej niż myśleli, bo 70. rok, wszystko zostało zniszczone. Przyszli Rzymianie i zrobili porządek wreszcie tam w tym okupowanym kraju, w tej całej Jerozolimie. 70 lat po Chrystusie, ci, którzy krzyżowali Chrystusa, ci faryzeusze uczeni w piśmie, wszystkich naokoło Jerozolimy ukrzyżowano. To ponad 2000 ludzi. A świątynię zniszczono i rzeczywiście nie pozostał kamień na kamieniu. Taka była apokalipsa, która się wydarzyła. I po dziś dzień tylko mur płaczu, tak? Ta ściana, po której tam Żydzi przychodzą, wtykają te karteczki, intencje, tam się modlą. I tylko tyle, tak? I to jest taki obraz, że nie te mury, nie to jest, powiedzmy, istotą, żeby tego bronić. Tak samo były kościoły w Apokalipsie, w Azji, pisane listy do tych kościołów. I każdy z tych kościołów miał pewien czas i koniec. I kościół tam poszedł w ruinę, tak? Skończyło się głoszenie, to miał usłyszeć, to usłyszał. Budowle, to wszystko, co tam było pobudowane w tym celu, zostało zniszczone. I po dziś dzień tylko tam się jedzie zwiedzać ruiny. Jakiś tam kościół w Efezie, jakiś tam kościół w Smyrnie, czy tam w Pamfilii, czy gdzieś.
Znaczy, ja myślę, proszę księdza, bo są takie paradoksalne dzisiejsze czytania, żebyśmy się nie dali zwieść tylko emocjom. Tak jak już mówiłam, psalm 98. Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie. No to tak się kulimy trochę. Ale kiedy czytamy psalm, śpiewajcie Panu, niech szumi morze, rzeki niech klaszczą w dłonie, że refren jest poważny, wydaje się, i straszy, a cały tekst jest radością. I tak samo w Ewangelii świętego Łukasza. Apokalipsa to czy Ewangelia? Czy Pan Jezus straszy nas, czy podnosi na duchu?
Myślę, że podnosi na duchu, dlatego że tu chodzi o taką reakcję na to wszystko, co się dzieje, tak? No bo los człowieka, który odejdzie od Boga, który zbrata się z tym światem, i będzie próbował ratować ten świat za wszelką cenę. Taki los człowieka, no to jest jak los tego świata. To on musi zatracić istotę swojej tożsamości, tego, że jest powołany do życia wiecznego, skoro chce żyć w tym świecie, tak? No to taki człowiek nie będzie miał w sobie radości, nie będzie miał w sobie takiego pragnienia świętości, no bo będzie cały czas pochłonięty tym światem, tak? Który zmierza do zagłady. Tak jak ci Żydzi patrzyli, no piękna świątynia, no. I oni tak inwestowali w tą świątynię, te dary, to wszystko, co tam było. Dla nich to się wydawało, że to jest taki pępek, w którym oni są, tak? To jest, tworzy całą ich tożsamość.
I tam mieszkał Bóg.
I
nie
tam
ma świątyni,
Bóg.
Nie ma Boga.
Ale Jezus tak jak patrzy na nich, to mówi, nie w tym jest rzecz. To pomaga w odniesieniu do Boga, ale wy cieszcie się nawet na innym miejscu, mówi Pan Jezus, że wasze imiona są zapisane w niebie. Odkryjcie to, że wasze uszy są szczęśliwe, że słyszycie, że możecie mówić, że widzicie, bo wielu chciało ujrzeć, wielu chciało usłyszeć, a nie usłyszało. To, co teraz słyszycie, dobrą nowinę, tak? I człowiek, który słyszy, że jest światło na jego życie, to odwraca wzrok od tej ziemi, od tego, co piękne, tego, co tak inwestuje w tej ziemi, w stronę Chrystusa. Jeżeli ma relację z Chrystusem żywym, osobowym, taką prawdziwą relację z Chrystusem, który oddaje życie za niego, jest mu wdzięczny, a ta wdzięczność właśnie wyraża się weselem i tańcem. To nie jest nic złego, tak? Jeżeli mamy taką relację z Chrystusem, to natomiast ta sprawiedliwość Boga gdy sięgnie tych, którzy będą sami na tej ziemi wymierzać sprawiedliwość. Tak jak mówi słowo, nie sądźcie, nie będziecie sądzeni, bo jakim sądem wymierzycie, takim i wam odmierzą. Jeżeli sprawiedliwość tego świata polega na tym, żeby odrzucić chrześcijan, ponieważ są jakąś zakałą, ponieważ wprowadzają jakieś doktryny, które nie pasują do tego świata i trzeba tych chrześcijan sądzić, wrzucać do więzienia, trzeba tych chrześcijan ciemiężyć, bo oni uwierzyli w jakiegoś Boga, który się objawił w Chrystusie, no to Pan przyjdzie z taką sprawiedliwością do nich i pokaże się im, zobaczcie, to ja jestem. Święty Paweł miał ten moment opamiętania, kiedy jechał do Damaszku zabijać chrześcijan i Chrystus mu się ukazał, mówi, kto ty jesteś? A Jezus mówi, to ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. A właśnie ten moment, kiedy on zobaczył Jezusa, którego prześladuje. I co się stało w Pawle? On się nawrócił. I całe swoje życie poddał temu wydarzeniu. Spotkaniu Chrystusa. Jego życie się zmieniło. I on przestał być sędzią, przestał być katem. Już miał w pamięci to kamienowanie na tej samej drodze do Damaszku, gdzie tam ukamienowano Szczepana. Jak to wszystko się wydarzyło, żeby on mógł być ocalony.
Dobrze, że ksiądz to przywołuje, bo zdaje się, że wielu osób wierzy w to, że Jezus wywarł nacisk na Pawła, że on nie miał wyjścia, już po prostu musiał się nawrócić. Wcale nie, zawsze jest wolność człowieka.
Oczywiście, że tak. To była też historia męczeństwa Szczepana. Właśnie na drodze do Damaszku jest takie miejsce, gdzie tego Szczepana ukamienowano, no to on wtedy pilnował szat tych wszystkich, którzy kamienowali. To on jeszcze był młody i widział to wszystko, co się dzieje i wtedy takie miał postanowienie, żeby iść za ciosem, tak? Żeby wykorzeniać to, co chrześcijańskie, to, co nowe, a kultywować to stare, tak? Włącznie z zabijaniem. Ale potem, kiedy widzi, że kiedy zabija chrześcijan, to zabija Chrystusa, jego życie się zmienia, tak? Może się życie też zmienić człowieka, bo on ostatecznie oddaje życie za Jezusa Chrystusa, przeciwko któremu występował, przez którego zabijał też. Ale on na końcu oddaje życie. I to się na nim wypełnia cała ta Ewangelia, że on będzie wydany na synagog. Był sądzony wielokrotnie w więzieniach, biczowany, kamienowany. To samo przeżył też, czego doświadczał Szczepan, tylko że dane mu było przeżyć to na sobie, żeby zobaczyć. I też dla nas jest to ważne ze względu na to, jak on mówił, Królestwo Niebieskie, które on głosił. To był człowiek, który składał świadectwo, który się nie cofnął, co jest ciekawe nawet, Paweł miał odwagę napominać Piotra, tego ustanowionego przez Jezusa jako papieża, który ma umacniać wiarę braci, kiedy zaczął myśleć, a może my jednak wróćmy do tej tradycji, może my jednak wróćmy do tego obrzezania, może my wróćmy do tego, co było, no bo to tak jakoś nie możemy tego pospinać, a Paweł mu mówi żadną miarą. Nie wracajmy do tego, co było. Jeżeli jest Jezus Chrystus, jest nowe stworzenie, przyjmujesz chrzest, jesteś w Chrystusie nowym stworzeniem, przeoblokłeś się w Chrystusa. I cały, powiedzmy, ten Sobór Pierwszy Jerozolimski, no to był między innymi z inicjatywy Pawła, który tak właśnie głosił Chrystusa, że ostatecznie postanowiono, żeby nie wracać do tego, co było żydowskie, żeby nie było, że najpierw trzeba być Żydem, potem chrześcijaninem, tylko że z poganina staje się chrześcijaninem. A więc człowiekiem, który autentycznie wierzy w naukę Chrystusa. Taką czystą naukę Chrystusa. Musimy to słowo dzisiaj wielokrotnie odmieniać na różne przypadki. Czystą naukę Chrystusa, no bo widzimy, ile w tym świecie jest zamętu. Jak łatwo niektórzy nawet teologowie, czasem nawet i wierni, i świeccy, i kapłani ulegają takiej koncepcji poprawności politycznej, tak? Że no, żeby nie mówić źle o tych, którzy profanują, żeby jakoś próbować znaleźć usprawiedliwienie. Trzeba też być odważnym, żeby mówić, że przychodzi Dzień Pański, Dzień Gniewu, tak? Jakoś to mówiono kiedyś, Dies Irae, czyli ten Dzień Pański, jak Dzień Sądu i ten, kto będzie przeciwko Bogu, to jak słoma. Rzeczywiście, słonie, nawet korzonka po nim nie zostanie, ani gałązki, tak? No tutaj bardzo mocno to Malachiasz mówi. I to jest największy dramat człowieka, że w momencie, kiedy przyjdzie Pan, okaże się, że to, co robił, to, co było treścią jego życia, to jest jedna wielka pustka. A najbardziej to się zawiodą ci, którzy będą myśleli, że jak się upowszechni nową naukę, i będą ogłaszać nową naukę Jezusa Chrystusa i nową Ewangelię, tak żeby się wszystkim przypodobać, żeby wreszcie już nie było tych prześladowań, żeby wszyscy byli równi, żeby muzułmanin nie zabijał chrześcijanina, więc zróbmy jakiś pakt, tak, między sobą. To się mogą srodze zawieść. Bo Jezus tutaj mówi, podniosą na was ręce, będą was prześladować. Ja wierzę Jezusowi Chrystusowi. Tak jest to tłumaczenie. I Jezus więcej mówi, że tym, którzy będą prześladowani, on da mądrość, że oni będą głosić Chrystusa, że oni nie będą się opierać i mówić, no to się jakoś dogadajmy, tak? Że może to ja sobie zjem tutaj kawałeczek tej wieprzowiny, tak jak to było tydzień temu i jakoś tam się dogadajmy, zróbmy jakąś taką nową religię, tak? Pozbierajmy co najlepsze jakiegoś tam szamanizmu, z jakichś tam religii buddyjskich, wschodu, pozbierajmy co najciekawsze i stwórzmy jakąś nową religię i wszyscy będą myśleli, że o, wreszcie mamy coś wspólnego i tak w ten sposób spodobamy się Panu Bogu, a przyjdzie Jezus Chrystus i On będzie szukał, gdzie jest moje słowo? Co zrobiliście z tym słowem, które wam dałem? Wy tak zaprowadzacie pokój po swojemu? To nie zrobiliście tego samego, co zrobili Izraelici na Synaju, kiedy Mojżesz poszedł na górę? To nie uleliście sobie cielca? Boga? Nie odleliście sobie, który by szedł przed wami? Którego byście sobie oddawali, takiego wygodnego Boga? Czy czasem tego nie stworzyliście? Gdzie jest moje słowo? To będzie naprawdę ogień nieugaszony dla tych, którzy odrzucą słowo w imię głoszenia takiego, no właśnie, utopijnego pokoju. To jest straszne.